księdza profesora Marka Chmielewskiego. Poprosimy teraz o jego przedłożenie.
Księże biskupie, czcigodni księża, z uwagi na dyscyplinę czasu ja swoje wystąpienie raczej będę czytał, ale w taki sposób referujący, bo myślę, że jest sporo treści i nie sposób ich wszystkich tutaj zawrzeć. Taki temat może, który zaproponowałem, nie do końca oddaje to, co chcę powiedzieć, a chcę w krótkich takich paru krokach przedstawić po pierwsze oczywisty fakt teologiczny, że uznanie Jezusa Chrystusa swoim Panem i Królem jest fundamentem naszej wiary. Następnie króciutki taki rys historyczny tego, co miało miejsce przed 6 laty i jakie z tego wynikają konsekwencje, także z punktu widzenia duszpasterstwa i ewentualnie naszego programu duszpasterskiego. Zgodnie z tym, jak uczy święty Paweł Apostoł w liście do Rzymian, warunkiem zbawienia jest wyznanie, że Jezus jest Panem i zarazem też wiara w Jego zmartwychwstanie. Żyjemy bowiem, jak pisze święty Paweł, dla Pana i umieramy dla Pana. I w życiu, więc i w śmierci należymy do Pana. Z tej racji święty Paweł w innym miejscu wyraża pragnienie, aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Ta deklaracja przyjęcia Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Króla, tak charakterystyczna dla różnego rodzaju wspólnot i ruchów odnowy duchowej, wpisuje się, jak powiedziałem, w samą podstawę chrześcijańskiej egzystencji i posłannictwa Kościoła. Jest bowiem konsekwencją odpowiedzialnego przyjęcia orędzia Chrystusa, który od samego początku swego posłannictwa głosił rychłe nadejście Królestwa Bożego i ukazywał je za pomocą różnych obrazów oraz przypowieści, jak to mamy chociażby w Ewangelii świętego Mateusza. W kulminacyjnym zaś momencie przed Piłatem i na krzyżu uroczyście potwierdził, że jest Panem i Królem. To są rzeczy dla nas oczywiste, ale warto je w tym miejscu przypomnieć dla pewnej całości tej refleksji. Założony przez Chrystusa Kościół pozostaje w służbie Królestwa Bożego, gdyż Chrystus, jak uczy katechizm Kościoła katolickiego, króluje przez Kościół. I dalej, jak uczy katechizm, choć na końcu świata Królestwo Boże osiągnie swoją pełnię, to jest już obecne, przybliżyło się w Słowie wcielonym, jest głoszone w całej Ewangelii, przyszło w śmierci i w zmartwychwstaniu Chrystusa. Od ostatniej wieczerzy Królestwo Boże przychodzi w Eucharystii, jest pośród nas. To 2816 punkt katechizmu. O duchowo-zbawczym i zarazem społecznym znaczeniu głoszenia oraz szerzenia Królestwa Bożego w świecie współczesnym, a przede wszystkim o królewskiej godności Jezusa Chrystusa, uczył papież Pius XI w encyklice Quas Primas z 1925 roku, mocą której ustanowił święto Chrystusa Króla. Po Soborze Watykańskim II, konkretnie w 1969 roku, to święto zostało przemianowane na uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata i przeniesione z ostatniej niedzieli października na ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Powołując się na liczne i mocne przesłanki biblijne, papież Pius XI usilnie postuluje, aby rozszerzać jak najbardziej znajomość królewskiej godności naszego Zbawiciela, gdyż niesie to z sobą zbawienie i pokój. To słowa Piusa XI. O przyjęciu Jezusa Chrystusa za Pana i Króla jako naturalnej konsekwencji bycia chrześcijaninem oraz o powinności szerzenia Królestwa Bożego nauczali na różne sposoby także posoborowi papieże, zwłaszcza Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek. Ten ostatni w homilii na zakończenie nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia powiedział: byłoby to jednak za mało, gdybyśmy wierzyli, że Jezus jest Królem Wszechświata i centrum historii, nie czyniąc go panem naszego życia. Ta ważna dla życia chrześcijańskiego prawda o Chrystusie, Królu i Panu oraz Jego królowaniu została przypomniana w prywatnych objawieniach służebnicy Bożej Rozalii Celak. Stały się one inspiracją dla nowego nurtu duchowości katolickiej w Polsce, a także ważnym postulatem dla współczesnego duszpasterstwa. Rozalia Celak od chwili swego zamieszkania w Krakowie, jak wiemy, gdzie podjęła pracę pielęgniarki w szpitalu świętego Łazarza, pozostawała pod duchową opieką krakowskich jezuitów, którzy w okresie międzywojennym szerzyli kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. Już w dzieciństwie doświadczała wizji Pana Jezusa i nadprzyrodzonych komunikacji, jednak ich nasilenie miało miejsce w okresie od jesieni 1937 roku praktycznie do jej śmierci 13 września 1944 roku. Te swoje przeżycia spisywała na polecenie swoich kierowników duchowych. Całość tych notatek obejmuje 1086 stron rękopisu. Zasadniczym motywem tych zapisków, tych przeżyć, jest żądanie Pana Jezusa czci, często określanej mianem intronizacji, dla Jego boskiego serca, przez które chce On królować w polskim narodzie. Tu bardzo mocno akcentuję tę frazę. Za chwilę to nam się to wyjaśni, że Jezus chce królować w swoim boskim sercu w polskim narodzie. Zastreszczające przesłanie Rozalii Celak można uznać następujące zdania zapisane 4 lipca 1938 roku. Czytamy w tych jej notatkach. Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie. Tu i jedynie tu jest ratunek. Które państwa i narody jej nie przyjmą i nie poddadzą się pod panowanie słodkiej miłości Jezusowej, zginą bezpowrotnie z powierzchni ziemi. I drugi cytat. Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za króla w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego miłości. Tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu sercu przez intronizację, którego uznają swym królem i panem. Te dwa cytaty moim zdaniem dobrze oddają zasadniczą treść, streszczają całe to przesłanie Rozalii Celak, które no, potem, jak wspomniałem, stało się inspiracją dla różnych środowisk, które no, też nadały temu przesłaniu swoją treść. Warto nadmienić, że nigdzie w pismach służebnicy Bożej nie występuje określenie Jezusa Chrystusa jako króla Polski. Nie ma tam w jej pismach takiego stwierdzenia. Często natomiast jest mowa o Jego królowaniu w polskim narodzie. To jest, jak wiemy, jak widzimy, no dość zasadnicza różnica. W 1996 roku z inicjatywy Fundacji Serca Jezusa spod krakowskich Szczyglic, której założycielem był ksiądz Tadeusz Kiersztyn, zmarły w 2012 roku, otwarto proces beatyfikacyjny Rozalii Celak. Obecnie, 9 kwietnia tego roku, papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności jej cnót. Równolegle do procesu beatyfikacyjnego ksiądz Kiersztyn aktywnie działał na rzecz popularyzacji postaci i orędzia służebnicy Bożej, bardzo mocno akcentując ideę Chrystusa jako króla Polski. Podejmowano także pewne działania na rzecz zatwierdzenia tego tytułu przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej. I tu jest między innymi geneza no, tych pewnych kontrowersji, o których jeszcze wspomnę. Popularyzacja postaci służebnicy Bożej w latach 90. minionego stulecia zaowocowała powstaniem różnych środowisk, grup, ruchów, a nawet partii politycznych, żywo zainteresowanych moralno-duchowym odrodzeniem Polski pod sztandarem Jezusa Chrystusa, Króla Polski, przez analogiczne do kultu serca Jezusowego akty intronizacji. Tutaj spotykaliśmy się z takimi stwierdzeniami, że trzeba przyjąć Jezusa jako Króla Polski, dokonać Jego intronizacji i problemy się rozwiążą. Kiedy myśmy mówili, że potrzebna jest praca duszpasterska, to nam powiedziano, wy księża wiary nie macie, nie wierzycie w skuteczność działania Chrystusa. Przyjmijcie Go, a Chrystus to rozwiąże. No, więc magiczne podejście. Ta popularyzacja, jak powiedziałem, stała się źródłem różnych środowisk i właśnie ugrupowania te działały głównie w Krakowie i okolicach, także w Warszawie, a później również wśród Polonii amerykańskiej, głównie Chicago. W ideę intronizacji Chrystusa Króla Polski bardzo aktywnie włączył się suspendowany ksiądz Piotr Natanek z Grzechyni, stając się niejako jej twarzą. Jego rycerstwo Chrystusa Króla, bezprawnie przejęte od założyciela rycerstwa Chrystusa Króla, pana Adama Kędzierskiego z Ustronia, koło Cieszyna, i przyobleczone w charakterystyczne czerwone płaszcze, stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków tego dzieła do tego stopnia, że jakiekolwiek inicjatywy w tym zakresie na ogół są jednoznacznie kojarzone z osobą księdza Natanka i ludzi z jego otoczenia. Liderzy wspomnianych ruchów intronizacyjnych, które powstawały w latach 90., parokrotnie zwracali się do różnych pasterzy kościoła w Polsce, niekiedy, przyznajmy, w sposób bardzo pretensjonalny, w celu uzyskania aprobaty dla szerzonej przez nich idei. Wobec tych nacisków z ich strony w roku 2013 staraniem obecnego tutaj księdza biskupa Andrzeja, ówczesnego przewodniczącego Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, powołano zespół do spraw intronizacji, w skład którego weszło kilkunastu biskupów, kilku księży teologów i liczne grono świeckich przedstawicieli wspomnianych środowisk, oczywiście z wykluczeniem księdza Natanka i jego otoczenia. Regularne, średnio co kwartał, zwoływane spotkania tego zespołu, zwykle na Jasnej Górze, choć czasy miały burzliwy przebieg, jednak pozwoliły skorygować wiele błędnych poglądów odnośnie do osoby Chrystusa Króla, Królestwa Bożego, roli prywatnych objawień itd., a następnie zjednoczyć mocno różniące się frakcje głosicieli prywatnych objawień Rozalii Celakówny. Na jednych z pierwszych tych spotkań, ja przynajmniej zauważyłem, tak bardzo oni byli między sobą podzieleni, że kiedy siedliśmy do obiadu, to wyraźnie oni unikali siebie. Praktycznie siedzieli co drugie krzesło, więc to pokazuje, jak były to poważne problemy. Tutaj ksiądz biskup, to ciągle podziwiamy, potrafił tych ludzi nie tylko jakoś pojednać, ale i zjednoczyć, no i z tego wynikło fajne dzieło, a mianowicie został wypracowany wiosną 2016 roku wyczekiwany przez te środowiska tak zwany akt intronizacyjny. Jak wiadomo, jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana został uroczyście proklamowany przez księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, 19 listopada 2016 roku w krakowskich Łagiewnikach na zakończenie nadzwyczajnego jubileuszu Miłosierdzia i jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Ten akt, który był bardzo spektakularny, poprzedzony był ogromną pracą i licznymi zmaganiami się właśnie tego zespołu, który wypracowywał treść tego aktu. Ta zbieżność miejsca i czasu, a więc Łagiewniki i zakończenie tych dwóch jubileuszy, nie była przypadkowa, ale wyrażała ścisły związek jubileuszowego aktu z tym, co wynika z przyjęcia Chrztu Świętego w polskim narodzie przed 1050 laty. Warto przypomnieć, że oprócz kardynała Stanisława Dziwisza, gospodarza miejsca, w tym wydarzeniu wzięło udział około 50 biskupów, około 1000 kapłanów i jak się szacuje od 150 do 200 tysięcy ludzi. Oczywiście był także prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda, przedstawiciele parlamentu oraz rządu. W celu upowszechnienia i wdrażania w zwyczajne duszpasterstwo jubileuszowego aktu, który został proklamowany, świeccy członkowie dotychczasowego zespołu do spraw ruchów intronizacyjnych już pod opieką księdza biskupa Stanisława Jamrozka z Przemyśla, delegata konferencji episkopatu do spraw ruchów intronizacyjnych, niebawem powołali taką nieformalną strukturę pod nazwą Ogólnopolskie Dzieło Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla z siedzibą w podkrakowskich Szczyglicach. Ta organizacja pod taką nazwą właśnie dzieło, angażując liderów i członków różnych ruchów intronizacyjnych, którzy uznają wspomniany jubileuszowy akt za spełnioną intronizację według objawień Rosalii Celak, podjęła szereg godnych uznania inicjatyw. Między innymi corocznie na krakowskich Łagiewnikach w kolejną rocznicę tego aktu organizowane są upamiętniające go obchody połączone z sympozjum naukowym. Opublikowane zostały materiały z tych sympozjów. Rok temu, w listopadzie, w Warszawie zwołano Ogólnopolski Kongres Chrystusa Króla, poprzedzony 10-dniowymi ogólnopolskimi rekolekcjami, które prowadzili wybrani biskupi polscy w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, na Łagiewnikach. Ponadto dzięki finansowemu zaangażowaniu prywatnych osób, a konkretnie wspomnianego pana Adama Kędzierskiego i profesora Andrzeja Flagi, opublikowano i przez kurie diecezjalne rozesłano jako gratis do wszystkich parafii i klasztorów w Polsce liczne materiały formacyjne. Ja tutaj mam opracowany przeze mnie modlitewnik Czcicieli Chrystusa Króla, Króluj nam Chryste, to jest trzecie jego wydanie. I takie materiały duszpasterskie, nazwijmy to taką nowenną, pod tytułem Przyjdź Królestwo Twoje. Te materiały były rozesłane do wszystkich parafii jako gratisy. Wiem skądinąd, że niektóre kurie zażądały opłat. Mimo, że są to gratisy zapłacone i opłacona też dystrybucja. No, ale to tak na marginesie. Była podjęta inicjatywa wybudowania w sąsiedztwie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Sanktuarium Jana Pawła II kilkudziesięciometrowego monumentu Chrystusa Króla, tego większego niż w Świebodzinie, ale nie spotkała się ona z zainteresowaniem metropolity krakowskiego. No, opatrzność ma jakieś tam swoje plany. Ale chcę podkreślić, że nad wszystkimi tymi inicjatywami, a było ich więcej, tutaj tylko wymieniam te najważniejsze, czuwa i opiniuje delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw ruchów intronizacyjnych. A więc nie są to takie działania natankowe czy inne, ale mające właśnie legitymację Konferencji Episkopatu. Patrząc z perspektywy ponad 8 lat, od kiedy ten akt został proklamowany, prace zespołu do spraw ruchów intronizacyjnych, a obecnie dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa Króla, można ocenić jako wzorcowe współdziałanie laikatu i pasterzy Kościoła, a poniekąd jako model synodalności Kościoła. No, mówię to jako też uczestnik tych prac praktycznie od początku i nie znaczy to, że ci świeccy byli tacy potulni i spijali nam z ust słowa, wręcz przeciwnie, to ksiądz biskup doskonale pamięta, że nawet no, były takie momenty bardzo nieeleganckie. No ale no właśnie, ci ludzie byli bardzo sfrustrowani, też mają, no, nie mający przygotowania teologicznego, mający dużo woli, dużo chęci, duże możliwości, ale brak formacji, brak też odnalezienia się nawet w takich relacjach względem biskupów, względem kapłanów. Więc tu mieliśmy okazję jeszcze, zanim była mowa o synodalności Kościoła, doświadczyć czym ta synodalność jest. Te zmagania, o których tu wspomniałem, przyniosły wiele owoców, wśród których najważniejszym jest ten jubileuszowy akt, który, jak się wydaje, powinien stać się w pewnym sensie wyznacznikiem pracy duszpasterskiej Kościoła w Polsce i środkiem moralno-duchowego odrodzenia polskiego społeczeństwa, bo taka jest jego treść, taki jest jego zamysł. Od początku ten jubileuszowy akt wzbudzał kontrowersje, zwłaszcza w środowiskach intronizacyjnych paradoksalnie, które uważały, że nie w pełni odpowiada on żądaniom Pana Jezusa zawartych w objawieniach Rozalii Celakówny. Już nie wchodzę tu w różne szczegóły, ale jednym z takich powodów nieuznawania było to, że rzekomo Pan Jezus w tych objawieniach żądał, żeby tego aktu dokonał prezydent. No a Pan prezydent nie, bo właśnie dokonał tego ksiądz arcybiskup Gądecki, więc to zarzucano. No podnoszono też taką kwestię, że nie było całego episkopatu, że niektórych biskupów nie było. No, jak się chce psa uderzyć, to się i kij znajdzie, więc wynajdywano różne rzeczy. Już nie mówiąc o tym, że nawet w książkach, które się no, chyba były pisane dla celów komercyjnych, księdza biskupa tam odsądzano od czci i wiary jako masona, jako zdrajcę. Czego tam ksiądz biskup nie robił? To już w ogóle...
Manipulator.
Tak, nie będę reklamował tej książki, bo naprawdę nie zasługuje ona na uwagę, no ale myśmy ze zdumieniem przecierali oczy, kiedy czytaliśmy te pewne pasusy w tej książce. Mnie się też oberwało w tej książce. Za co? Za ten modlitewnik. Dlaczego? Dlatego, że w nim ani razu nie występuje określenie Chrystus Król Polski. Więc ten modlitewnik jest do niczego, bo nie uznaje Chrystusa Króla Polski. Ten akt wzbudzał kontrowersje i on nadal wzbudza te kontrowersje. I także niektórzy biskupi i wielu księży wciąż odnosi się do tego aktu, mimo że przecież był wydarzeniem eklezjalnym, z dużą rezerwą, słusznie bojąc się upolitycznienia treści przecież na wskroś duchowych, poprzez podnoszoną tu i ówdzie ideę intronizacji Chrystusa Króla Polski. Ciągle to hasło się pojawia, pojawiają się charakterystyczne figury, zresztą pod względem estetycznym dość wątpliwe, nie mówiąc już o tych portretach, które można widzieć i w otoczeniu księdza Natanka i nie tylko. I w takim wynaturzonym duchu dość dynamiczną działalność prowadzą między innymi, tu proszę pozwolić, że wymienię z nazwiska, bo to jest ważne, prowadzą taką działalność wynaturzoną i wynaturzającą, manipulacyjną, tacy panowie jak na przykład pan Grzegorz Wróblewski, także na portalu W Posłudze Bożej, na YouTubie ten portal cieszy się ogromnym powodzeniem, określając siebie jako prorok bądź mistyk z Leszna. Drugim takim działaczem propagującym Chrystusa Króla Polski jest pan Sławomir Zakrzewski, znany m.in. z prowokacyjnych zachowań wobec ludzi modlących się przy krzyżach przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie po katastrofie smoleńskiej i oskarżania Jana Pawła II o przynależność do masonerii. Teraz ten człowiek jeździ po całej Polsce, to znaczy na YouTubie na bieżąco relacjonuje swoją narodową pielgrzymkę ku czci Jezusa Chrystusa Króla Polski granicami państwa polskiego. Na takim wózku wiezie obraz Chrystusa Króla Polski, nawet po plaży, po lesie, granicami Polski, no i relacjonuje na bieżąco na YouTubie, no i to jest wielkie dzieło. Obydwaj ci panowie przy okazji różnych wystąpień dość krytycznie odnoszą się do hierarchii, mówiąc delikatnie, i zwyczajnego duszpasterstwa. I dodam, że tu wymieniłem tylko tych dwóch, ale podobnych działaczy, którzy na tak zwanej intronizacji Chrystusa Króla Polski usiłują zaistnieć publicznie lub zbić kapitał, także w sensie dosłownym. Takich ludzi jest więcej. No, jeżeli pan Wróblewski głosi, że jeżeli 40 tysięcy ludzi w Polsce dokona intronizacji Chrystusa Króla Polski, to nam się wszystkie problemy rozwiążą. Ale ta intronizacja polega na tym, że ma się odbyć procesja wokół kościoła w specjalnych koszulkach, które tylko on dystrybuuje. Nic dziwnego, że wielu duszpasterzy krytycznie odnosi się do dzieła zapoczątkowanego jubileuszowym aktem. Dlatego, że widzi w nim jakiś kolejny ruch, który usiłuje dyktować nowe formy i sposoby duszpasterstwa. Tymczasem uważnie wczytując się zarówno w treść samego jubileuszowego aktu, jak i dołączonego do niego komentarza zaoprobowanego przez Konferencję Episkopatu Polski, odkrywamy, że nie chodzi tu o nowy ruch czy kult oparty na prywatnych objawieniach służebnicy Bożej Rosalii Celak, lecz o odnowioną wizję drogi duchowej przemiany osobistej i społecznej, podejmowaną z nowym zapałem i gorliwością, że chodzi o ponowne zobowiązanie się do konsekwentnej realizacji chrześcijańskiego powołania, jakie wynika z faktu chrztu, zarówno w jego wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Proklamacja jubileuszowego aktu była więc jak uderzenie w dzwon, które miało wstrząsnąć, obudzić sumienia, uświadomić powagę i wielkość zobowiązania chrzcielnego. To wyrażenie uderzenie w dzwon to jest takie ulubione słowo księdza biskupa Andrzeja, ale bardzo wymowne. W tym, co wyrosło na bazie prywatnych objawień Rosalii Celak, a co zostało wyartykułowane w tym jubileuszowym akcie, można widzieć analogię do kultu Bożego Miłosierdzia według orędzia przekazanego świętej Faustynie Kowalskiej. W obydwu przypadkach fundamentalne prawdy naszej wiary, mające głębokie osadzenie biblijne, patrystyczne oraz dogmatyczne, zostały przypomniane i odczytane we współczesnym kontekście, więc to nie jest nic nowego w sensie treści, tylko przypomnienie tego, co jest u samego fundamentu. Czy nie należy zatem widzieć w tym wydarzeniu, w tym akcie, ożywiającego Kościół działania Ducha Świętego na nasze czasy? Wszakże, jak wspomniano wyżej, misją Kościoła jest głosić prawdę o Chrystusie Panu i Królu oraz służyć sprawie Królestwa Bożego, które już jest i stale nadchodzi. W jubileuszowym akcie, jak zauważa ksiądz biskup Andrzej, trzeba nam zatem zobaczyć wielkie wyzwanie, impuls mobilizujący do podjęcia solidnej pracy nad sobą celem odbudowania i ożywienia osobistej więzi z Jezusem, która jest u podstaw Jego królowania w naszym życiu. Natomiast w oficjalnym komentarzu do tego aktu czytamy, że przyjęcie panowania Jezusa Chrystusa ma być z założenia aktem wiary narodu. Celem tego aktu nie jest zapewnienie doczesnej władzy czy dostatku, ale poddanie osobistego, rodzinnego i narodowego życia Chrystusowi i życie według praw Bożych. Akt ten powinien wpłynąć na rzeczywistość doczesną, napisali biskupi. A zatem, jak czytamy dalej, jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana nie jest zwieńczeniem, lecz początkiem dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce i w narodzie polskim. Przed nami wielkie i ważne zadanie. To koniec cytatu. Drodzy księża, jubileuszowy akt można porównać do ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza lub ślubów jasnogórskich prymasa tysiąclecia. W jego formie i treści jest zresztą wyraźne nawiązanie do tychże ślubów. Tamte śluby, jak wiemy, nie zostały wypełnione. Natomiast można mieć nadzieję, że zobowiązania tego aktu, publicznie wyrażone przez hierarchów, duchowieństwo, osoby konsekrowane i laikat z władzami państwowymi na czele, tym razem zostaną podjęte i będą realizowane w długiej perspektywie czasowej. Nie chodzi bowiem o jednorazową, spektakularną akcję, jak to często było robione, ustawienie pomnika, sołtys czy tam wójt przeczytał akt i sprawa załatwiona. Ale chodzi o przemyślany, wyważony i realny program formacji duchowej o wyraźnej orientacji chrystologiczno-eklezjalnej. Z pewnością zyska na tym także polska maryjność, tu mówię jako redaktor tego zeszytu maryjnego, która w praktyce duszpasterskiej, jak się wydaje, wciąż zbyt mocno tkwi w XIX-wiecznej, romantycznej, a zarazem maksymalistycznej mariologii. Tymczasem Sobór Watykański II przypomina w 8 rozdziale Konstytucji Lumen Gentium, że Maryja jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Jakie zatem należałoby podjąć praktyczne działania duszpasterskie, które pozwoliłyby wypełnić zobowiązania, jakie wynikają z tego aktu? To kilka takich moich sugestii do ewentualnej dalszej dyskusji. Istotne w tym względzie będzie osobiste przyjęcie Chrystusa za swego Pana, owocujące trwałą przemianą moralno-duchową. Temu zaś mają służyć, po drugie, różne działania duszpasterskie na wszystkich poziomach życia eklezjalnego, a więc na poziomie parafialnym, dekanalnym, diecezjalnym czy ogólnokrajowym. Wspomniano już, że nie chodzi tu o jakiś nowy ruch czy kult w Kościele, ale o wyraźniejsze, chrystologiczne ukierunkowanie duszpasterstwa przez częste eksponowanie kluczowego tytułu Chrystusa, Króla i Pana. To tak jak wspomniał na początku ksiądz arcybiskup, że rzeczywiście duszpasterze gubią się, bo i to, i tamto, i owo. Tu wydaje się to jakby naturalne. Głosimy Chrystusa jako naszego Pana i Króla. To robimy. Tylko czasem może brakuje tego wyakcentowania. Może gdzieś to ginie po drodze w wielości tych różnych tematów. Temu celowi mogłyby służyć bardziej doniosłe niż dotychczas obchodzenie uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, na przykład poprzez 9-dniowe przygotowanie i w ramach codziennych Eucharystii. Temu celowi służy właśnie przygotowany tutaj materiał. W ramach codziennych mszy świętych przed uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata są przygotowane homilie, modlitwy powszechne, wprowadzenia w ramach odprawianych codziennych mszy. Tym bardziej, że liturgia słowa dni poprzedzających uroczystość i dni następujących po uroczystości Chrystusa Króla aż do pierwszej niedzieli Adwentu mają bardzo wyraźne treści właśnie związane z osobą Chrystusa jako Króla, więc sama liturgia nam zdaje się narzucać takie treści, więc nic nowego nie robimy, wystarczyłoby tylko przez tych kilkanaście dni przed i po przypominać tę fundamentalną prawdę. W dotychczasowej praktyce duszpastersko-liturgicznej, nawiązującej do encyklik Piusa XI Miserentissimus Redemptor o wspólnym zadośćuczynieniu Najświętszemu Sercu Jezusowemu z 1928 roku i Piusa XII Haurietis Aquas o kulcie Najświętszego Serca Jezusowego z 1955 roku, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata odmawia się akt poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Czy jednak obecnie nie należałoby zamiast tego ponawiać jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana? A więc może wreszcie należałoby to jakoś zmienić. To jest wprawdzie postulat pod adresem Komisji Liturgicznej Konferencji Episkopatu, ale nie bez znaczenia dla duszpasterstwa jako takiego. Osobną kwestią jest pilna potrzeba większego otwarcia pasterzy i duszpasterzy na tak zwane środowiska intronizacyjne, a więc otoczenie ich przede wszystkim sakramentalną i doktrynalną opieką z uwagi na niebezpieczeństwo wspomnianych tendencji monarchizujących oraz prób manipulacji tymi środowiskami przez różnych współczesnych pseudoproroków. W zasadzie ci wierni świeccy mają naprawdę żywe pragnienie trwania we wspólnocie Kościoła, więc warto byłoby wyjść im naprzeciw. W myśl treści zawartej w komentarzu do jubileuszowego aktu, warto byłoby sprawą przyjęcia Jezusa Chrystusa za swego Króla i Pana zainteresować inne środowiska, jak chociażby Akcję Katolicką, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Ruch Światło Życie, odnowę w Duchu Świętym czy grupy ministranckie. Poniekąd zobowiązuje do tego praktykowane, zwłaszcza wśród ministrantów, pozdrowienie Króluj nam Chryste, znane tylko w Polsce i to, ciekawostka, od pierwszego Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla, który odbył się w Poznaniu w dniach 25-29 czerwca 1937 roku. Wtedy powstała ta pieśń Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie i wtedy upowszechniło się to pozdrowienie Króluj nam Chryste. Być może należałoby je znów upowszechnić w sytuacji, gdy niemal całkowicie, także w przestrzeni eklezjalnej, zanikł zwyczaj pozdrawiania się słowami Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Laudetur Jezus Chrystus. Jest to jeden z postulatów, właśnie to, aby upowszechnić to pozdrowienie Król nam Chryste, jeden z postulatów ubiegłorocznego Kongresu Chrystusa Króla w Warszawie. To tylko kilka takich sugestii, można byłoby tu jeszcze więcej mówić o nich i czas już na pewne resume. Papież Pius XI, który jako arcybiskup Achilles Ratti w latach 20. minionego stulecia był nuncjuszem w Polsce, z okazji wspomnianego Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla w Poznaniu w 1937 roku wystosował list apostolski Quas ante annos. Jego cały tekst jest w tym modlitewniku. W zakończeniu tego listu papież zawarł prorocze słowa. Na tej polskiej ziemi kłaść będziecie podwaliny pod nowe opatrznościowe dzieła ku czci Chrystusa Króla. To w latach, w roku 1937. Na polskiej ziemi kłaść będziecie podwaliny pod nowe opatrznościowe dzieła ku czci Chrystusa Króla. Uroczysta proklamacja jubileuszowego aktu, który wyrósł z pobożności i pragnienia świeckich w Kościele, jest jedną z tych podwalin. Oby nie pozostała ta podwalina ostatnią, jako smutne świadectwo nieroztropnego ewangelicznego gospodarza, który rozpoczął budowę wieży, lecz nie zdołał jej dokończyć. Więc dlatego o tym temacie mówimy, abyśmy wyszli naprzeciw tym proroczym słowom. Dziękuję bardzo.